Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w piątek. Piątek, szósty dzień kwietnia. Piątek, dobrego początek, wiadomo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy już myślą o weekendzie. No i solidaryzujemy się z tymi, którzy tego weekendu wolnego mieć nie będą. Numery telefonów. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Aleksandra Mazur-Woroniecka audycję zrealizuje. Sławek Orlik już przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj porozmawiamy o fabryce fosfan, fabryce nawozów, która mieści się w Szczecinie. No i otrzymaliśmy skargę od mieszkańców Gocławia, że często z kominów właśnie tej fabryki dobywa się nieprzyjemny i szkodliwy zapach, a także dym gryzący, który pozostawia swoje ślady, jak napisała słuchaczka, wszędzie. Na autach, oknach, roślinach i naszych płucach. Co na to władze fosfanu? O tym już za kilka minut. Porozmawiamy także na temat alimentów. Okazuje się, że alimenty mogą płacić nie tylko rodzice na dzieci, ale również dzieci na rodziców. I o takim przypadku właśnie będziemy rozmawiali w naszym programie. Będzie też o tym, że można wygrać walkę z wiatrakami, wydawałoby się, a wcale nie. Okazuje się, że można wygrać właśnie i odnieść pełne zwycięstwo w walce z masztem telefonii komórkowej. No i wrócimy do wczorajszego tematu, który wyniknął na bazie sprawy oszustów, którzy dzwonią do starszych osób i próbują wyłudzić różne dane, aby potem po prostu okraść te osoby z pieniędzy. Kiedy możemy, a kiedy nie musimy wpuścić policjanta, a kiedy powinniśmy to zrobić do naszego mieszkania? Jak odróżnić policjanta fałszywego od policjanta prawdziwego? O tym będziemy rozmawiali w naszym programie. No i przeniesiemy się także na ulicę Łokietka. Tam od jednej z kamienic odpada tynk. Alarmuje o tym nasza słuchaczka, która przechodziła z dzieckiem właśnie pod tym budynkiem. O mało co dziecko nie zostałoby zranione kawałem odpadającego tynku. Zapytamy Tomasza Kleka z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, co z tym fantem Zarząd Budynków zamierza zrobić. To nasze niektóre tematy. Teraz wiosenny apel do naszych słuchaczy, szczególnie kierowców. Jeżeli tylko możemy, to uważajmy. Okazuje się, że teraz nastał czas rozmnażania się dla ropuch i te ropuchy, bufo po łacinie, wędrują sobie do różnych zbiorników wodnych z jakichś zarośli, spod liści. Warto uważać. Zarząd Dróg Transportu Miejskiego nawet na Prawobrzeżu w okolicach stawu Jeziorna na 450-metrowym odcinku drogi ulicy Smoczej w kierunku wiaduktu autostrady oraz na 110-metrowym odcinku drogi dojazdowej do Posesnic za strumieniem Jeziorna ustawił specjalne ogrodzenie, przez które ropuchy nie mogą przeskoczyć. One są zbierane i przenoszone dalej. Są też takie specjalne doły, właśnie chwytne tak zwane, i tam te ropuchy wpadają, potem są wyciągane i przenoszone dalej. Pamiętajmy o ropuchach, to bardzo pożyteczne zwierzaki. Już wspominaliśmy w naszych programach w Radiu Szczecin, chociażby wczoraj we Wszystko na Gorąco, o tym, że komary się już pojawiły, więc takie ropuchy są naszymi sojusznikami w walce z komarami. To jest czas reakcji, 12.10. Teraz nasz słuchacz, podróżnik, który obserwuje to, co się dzieje na budowach i porównał budowę A6 i S6.
Dzień dobry, Mateusz ze Szczecina. Taka mała uwaga co do budowy, przebudowy betonki na A6. Nie jestem ekspertem budownictwa, ale wczoraj przejeżdżając na całym odcinku wielokilometrowym tej przebudowy, naliczyłem 5 działających maszyn, 2 koparki, 3 wywrotki i łącznie chyba 12 albo 13 osób, z czego 3 osoby to były z firmy DODD. Pojechałem kawałeczek dalej i jest budowa drogi S6, bo tam wszędzie, na każdym odcinku, gdzie jakiekolwiek roboty są prowadzone, to tam jest ruch jak w mroku. Teraz jest tak. W ciągu roku firma wykonująca S6, roku i jednego miesiąca, ze stanu zalesionego doprowadziła do stanu, gdzie są położone asfalty na wielu odcinkach, gdzie mamy już pozakładane barierki energochłodne. A6 mamy taki stan, że pozruszono płyty, wyciągnięto te płyty i sobie panowie robią jakieś tam wykopki, no ale tak raczej nie brawo. Chciałbym zwrócić uwagę, że firma wykonująca A6, podam nazwę, znana z tego, że raczej terminy to dla nich są tylko wskazówki, a nie jakieś konkretne wykładnie. Z drugiej strony firma, która robi S6, już wie, że prawdopodobnie pierwszy odcinek dowodnicy Nowogardu odda przed terminem. Różnica jest taka, że nieraz jadąc służbowo w kierunku na Koszalin, przejeżdżałem obok przebudowy betonki samego rana, powiedzmy 6.30, 7 godzina, tam się nic nie działo. Na drugiej budowie, przy S6, o tej porze to już praca wre. I jeżeli ja stoję w korku na S6, to ja mogę poczekać, bo widzę, że chłopaki idą z robotą. Natomiast codziennie przejeżdżam koło A6, a po co kilka dni przejeżdżam koło przebudowy A6 i tam się niewiele dzieje. I w tym momencie irytacja wzrasta. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Czyżby na budowie A6 była praca koncepcyjna, a na S6 była praca konkretna? Może i tak jest, byleby harmonogram prac był przestrzegany, wszystko szło zgodnie z terminami, a my widzimy takie sytuacje również w naszym mieście i nasi słuchacze i my zachodzimy w głowę, jak to jest. Jest na przykład dwuletni termin wykonania jakichś prac i widzimy w sobotę czy po 16 na wielu budowach właśnie takich w mieście nic się nie dzieje, a właśnie termin tak odległy i my kierowcy musimy stać w korkach i się męczyć. Ech, życie. A teraz już witam naszego gościa. Jest nim pan Rafał Kot, dyrektor techniczno-produkcyjny firmy Fosfan S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszyscy serdecznie.
Przede mną mail od naszej słuchaczki, która pisze w imieniu mieszkańców dzielnicy Gocław i prosi o interwencję w sprawie wydobywającego się nieprzyjemnego i szkodliwego zapachu z kominów firmy Fosfan. Wypuszczanie dymu nasila się w weekendy i jest nie do zniesienia. Duszący, gryzący, pozostawiający swoje ślady wszędzie dym. Na autach, oknach, roślinach i naszych płucach. Dym, czyli również pył, bo jeżeli ślady, to raczej mówimy o pyle. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, rzeczywiście jest coś takiego jak nasilone wypuszczanie dymu w weekendy?
Nie, no jest to niemożliwe. Generalnie instalacje pracują cały czas, 24 godziny na dobę, w weekendy również, ale tak samo od poniedziałku do piątku, jak i w soboty i w niedzielę. Także ta sugestia już sama z siebie podważa jakby tu wiarygodność tej opinii, którą tu pani przedstawiła.
My kilka lat temu na antenie Czasu Reakcji rozmawialiśmy na temat właśnie firmy Fosfan, naszego producenta nawozów. Oczywiście każdy zakład powinien być przez miasto hołubiony, bo im więcej miejsc pracy, tym lepiej. Ale z drugiej strony proszę powiedzieć, czy coś jest na rzeczy? Czy rzeczywiście państwa produkcja może być uciążliwa dla mieszkańców? Czy zapach i pył są dolegliwe w waszej opinii?
No jest jeden produkt, to jest superfosfat, który jest podstawowym surowcem dla nas. Na jednej z instalacji produkowany on niesie z sobą niewielką uciążliwość zapachową, że tak powiem, ma taki specyficzny zapach. Natomiast staramy się tą instalacją pracować wyłącznie w dni, kiedy kierunek wiatru jest na odrę, żeby właśnie tą uciążliwość dla mieszkańców jak najbardziej zmniejszyć. No nie zawsze nam się to niestety udaje. No wiadomo, plany produkcyjne, zamówienia i potrzeba realizacji kontraktów zmusza nas teraz nieraz też do pracy, gdy kierunek wiatru nie jest zbyt korzystny. Ale mówię, minimalizujemy tą sytuację, jak tylko możemy. Natomiast jeżeli chodzi o szkodliwość, to ta szkodliwość jest tam minimalna, wszelkie normy są pospełniane, bo to związki fluoru generalnie tam są emitowane. One są 10-krotnie niższe niż dopuszczalne normy, co jest potwierdzone przez badania, które my robimy, które robi WIOŚ.
Czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Więc tu uspokajałbym mieszkańców, że to nie wpływa na ich zdrowie z pewnością.
Generalnie musimy się przyzwyczaić do tego i zaakceptować, jeżeli taki zakład jest posadowiony w mieście, że pewne uciążliwości będą, ale tak jak pan dyrektor mówi,
niestety.
Wszystko jest zgodne z normami. Nie zawsze oczywiście, ten wiatr udaje się uprosić, prawda, o to, żeby wiał w stronę Odry.
Dokładnie. Oczywiście przed każdym emitorem, czyli kominem tak zwanym, jest u nas system czy układ wielostopniowego oczyszczania gazów, także te gazy nigdy do emitora nie trafiają bez wcześniejszego oczyszczenia. Stąd też i dobre wyniki, które uzyskujemy, kontrolując tę emisję. Nie?
Czy bezpośrednio do państwa przychodzą może mieszkańcy, czy też przedstawiciele Rady Osiedla w tej sprawie? Czy ostatnio były takie interwencje?
Tutaj nie było, jeżeli chodzi o osobistych wizyt u nas, nie. Natomiast na każdy kontakt, każdą informację taką staramy się odpowiedzieć i uspokoić. Także tutaj z naszej strony nie ma jakby milczenia, może tak powiem.
Pan Tadeusz jest z nami, zapewne mieszkaniec tych dzielnic nadodrzańskich. Dzień dobry.
Tak, dosłownie mieszkam na Grosławiu, niedaleko Foszanu i chciałem powiedzieć tak. Pół roku temu dzwoniłem do Polskiego Radia, sygnalizując, że drzewa na drugiej stronie Odry szarzeją i część z nich tak jakby obumierała, choć był taki okres dość długi, gdzie było bardzo zielono i ładnie. W tej chwili już widzę w tamtym roku i w tym to samo się dzieje, że drzewa po prostu przestają kwitnąć i zielenieć, czyli że coś jest na rzeczy, że coś powoduje, że ta przyroda nie toleruje tego. A jak my mieszkańcy mamy to tolerować? Także nie wiem, co produkuje ten fosan, co powinien zrobić, ale tak dalej być nie powinno, uważam.
Dziękuję panie Tadeuszu. Ja chcę tutaj zaznaczyć, że po pierwsze w ubiegłym roku bardzo wzrósł poziom wody, co mogło spowodować właśnie usychanie drzew. Po drugie są też kormorany, których pojawiło się sporo i których odchody powodują również to, one są bardzo, że tak powiem, toksyczne dla drzew, bardzo zjadliwe. To jest wręcz działa jak kwas i powodują również obumieranie drzew. Ale tutaj musielibyśmy porozmawiać z przyrodnikiem, który mógłby stwierdzić, czy rzeczywiście to obumieranie drzew może być spowodowane właśnie produkcją i emisją substancji do atmosfery przez fosfan. Czy pan się zetknął z takimi opiniami, jak pan Tadeusz?
Nie, pierwszy raz teraz słyszę taką opinię. Natomiast tak jak pan trafnie zauważył, może być wiele przyczyn pogorszenia stanu drzewostanu na wyspie po drugiej stronie Odry. Jak również jest też taki element, że ponieważ emitory są dosyć wysokie i ukształtowanie terenu w przypadku mieszkańców jest niekorzystne w stosunku do emitorów, tak jeżeli chodzi o wyspę po drugiej stronie Odry, mamy sytuację, że dym czy opad czy emisja będzie poza zasięgiem tego tutaj, poza tym bliskim terenem. Raczej gdzieś tutaj na Jeziora Domskie to może opadać, osiadać. Także tutaj myślę, że drzewa raczej nie powinny w żaden sposób ucierpieć. A poza tym proszę pamiętać, że produkujemy nawozy, więc to jest raczej coś, co jest potrzebne roślinom niż przeszkadza i szkodliwe.
510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Sławek rozmawia ze słuchaczem. Czy słuchacz będzie chciał się wypowiedzieć na antenie? Nie. W takim razie, panie dyrektorze, dziękuję za te wyjaśnienia. No i życzę jak najmniejszej uciążliwości tej produkcji. Tak jak pan sam przyznał, ta uciążliwość jest, ale wszystkie normy są zachowane. Nawet emisje są poniżej norm.
Poniżej są, dokładnie. Poniżej dopuszczalnych norm. Także ja również dziękuję i chciałem zapewnić wszystkim słuchaczom, że będziemy dużo starań, żeby jak najmniej dokuczać tutaj naszym okolicznym mieszkańcom.
Rafał Kot, dyrektor techniczno-produkcyjny firmy Fosfan S.A. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
To jest Czas Reakcji, 12:19. Teraz prośba o żarówkę. Czy trudno jest wkręcić żarówkę na latarni? Okazuje się, że nieraz jest to trudna sprawa.
Dzień dobry, panie z małej miejscowości Piasek. Jest gmina Cedynia. Drugi miesiąc czekam na żarówki na słupie wkręcenia. Ciekawe, czy tak w Polsce trzeba czekać na żarówki po pół roku, dwa miesiące, trzy miesiące. No ludzie, to już parodia, wstyd, dzwonię, a oni bajki opowiadają. Ciekawe, czy tak pracownicy z urzędu czekają też po dwa miesiące na wypłatę. Dziękuję mojej strony. Bardzo bym prosił, żeby telewizja Polskie Radio nagłośniło tą wiadomość. Do widzenia.
Wkręćcie państwo żarówkę, bo rzeczywiście jakby w biurze, w urzędzie zabrakło, to pewnie zaraz by ta żarówka się pojawiła, natomiast na latarni gdzieś tam apelujemy o wkręcenie tej żarówki, a z nami jest pan Piotr jeszcze w sprawie Fosfan S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem mieszkańcem ulicy Neringa. To jest to u góry, jeżeli chodzi...
Czyli górny Manhattan, tak. Mówiąc żartobliwie.
Dokładnie tak. Także tutaj ja chciałbym potwierdzić te słowa, które były puszczone wcześniej. To znaczy, jeżeli chodzi o te nieprzyjemne zapachy, no to one generalnie... Ja jestem mieszkańcem od 3 lat, może tak zaznaczę. I tutaj bardzo często się zdarza, że to albo w weekendy właśnie czuć te zapachy, albo jeżeli jakiś długi weekend się zbliża. I tutaj ja, tak jak powiedziałem wcześniej, potwierdzam te informacje, że dni wolne od pracy, to tutaj się bardzo mocno wydobywają te zapachy.
Panie Piotrze, ale z drugiej strony tak myślę, że w tym by była jakaś niekonsekwencja ze strony fosfanu, bo właśnie w dni wolne, kiedy ludzie, mieszkańcy okolicznych domów są w większej części w domach, to ta emisja powinna być ograniczona, więc może państwo to wyczuwacie dlatego, że właśnie jesteście wtedy w domu, a gdybyście byli w domu domu w dni powszednie, no to też byście to czuli.
To znaczy, wie pan co, no generalnie no, to jest taka kwestia, ja jestem mieszkańcem od 3 lat i na samym początku zastanawiałem się, co to jest w ogóle za zapach i czemu to jest tak, że jak się wychodzi na przykład w sobotę, to go tak mocno czuć. I tak naprawdę czy sąsiedzi, czy tam, nawet w okolicach Tesco, tam przy ulicy Polickiej, tak, w weekendy też rano jak się jedzie w sobotę, prawda, po pieczywo, to też ten zapach czuć. Także tutaj ja, tu już wielokrotnie my tu rozmawialiśmy na ten temat, jak to jest. Albo na przykład też czasami się zdarza, że z samego rana, tak, przed wyjściem do pracy, na przykład w dni powszednie też ten zapach czuć, później w ciągu dnia niego nie ma. Także tutaj to jest na pewno, ja na pewno potwierdzam, że to nie jest tak jakby standardowo, tylko bardziej to się zdarza właśnie w weekendy, w jakieś święta, w tego typu dni. Także tutaj to ze swojej strony, ze strony mieszkańca, to tak to wygląda.
Dziękuję panie Piotrze. No, nie zgadza się to z opinią, którą wygłosił pan Rafał Kot, dyrektor techniczno-produkcyjny firmy Fosfan S.A. I jeszcze w przypadku Neringa, tej górnej części tej ulicy, właściwie ona cała idzie górą, jest tak, że część tych zapachów może dopływać z zakładów chemicznych Police, więc tutaj sprawa jeszcze dodatkowo się komplikuje. Ale jak słyszeliśmy, no, zapach zapachem, jest uciążliwy, natomiast normy nie są przekroczone. O czym dyrektor techniczno-produkcyjny firmy Fosfan nas zapewniał. To jest czas reakcji 12.22, a przy naszym telefonie kolejny gość. Jest nim pan radny Rady Miasta Szczecin, Henryk Jerzyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie radny, pan był inicjatorem, czy też osobą wspierającą mieszkańców w walce z masztem telefonii komórkowej. Fachowo się to nazywa stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej na osiedlu przy ulicy Stepowej 7. Proszę powiedzieć, na czym polega to zwycięstwo, termin zwycięstwa środa 4 kwietnia, tak?
No ja tak powiedziałem, ja nie czuję tego zwycięstwa. Mieszkańcy osiedla już od kilku lat żyją w zagrożeniu atakiem, tak to ludzie nazywają, telefonii komórkowych, no konkurujących wszystkich telefonii komórkowych. Na osiedlu są już 2 wieże i następne 3 próbują te stacje postawić. To by, biorąc pod uwagę małe osiedle, wyglądało to tak jak jakieś pole naftowe, na których stoją co kawałek wieża pomiędzy niskimi budynkami, pięknym krajobrazem. No ale to, że wieże są, to nic, tylko to, co te wieże jako stacje przekaźnikowe, jak pan powiedział, one przesyłają wiązki, potężne wiązki promieniowania elektromagnetycznego. I ludzie z nim walczą. To jest następna, jedną z takich wież, tak jakby udało się mieszkańcom zablokować. W procesie jesteśmy tutaj bezradni. Ani miasto, ani wojewoda nie pomaga. Wydają decyzje, uznając, że argumentacja koncernów telefonii jest uzasadniona, że nie ma zagrożenia i dopiero sądy na szczęście jakoś pomagają tutaj mieszkańcom. Tak się stało, zablokowaliśmy na razie, nie wiadomo, masz budowę takiej wieży na ulicy Topolowej w Jeżerzycach. To jest w sądzie naczelnym, w sądzie administracyjnym, ale jest na razie zablokowane. I w tej chwili, 2 dni temu, w stosunku do tej następnej...
przy ulicy Stepowej właśnie.
Przy ulicy Stepowej uzyskaliśmy znowu nas bardzo satysfakcjonującą decyzję sądu, Polskiego Sądu Administracyjnego, który uznał skargę i w wyniku której budowa zostały wtrzymane, powinny być wtrzymana budowa natychmiast, dlatego że cofnięto pozwolenie.
Tak, powiedzmy panie Henryku, wyrok unieważniający decyzję wojewody i prezydenta miasta w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę przedmiotowej wieży. I teraz jest tylko możliwość wniesienia przez inwestora skargi kasacyjnej od wyroku
to
do NSA.
To jest
czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Cała procedura, ona, jeżeli oni to zrobią, będzie trwała, ale mieszkańcy są zrozpaczeni, bo budowa trwa, 2 dzień budowa trwa, dalej sobie z wyroku nic nie robi, prawo jest łamane. Ja oczywiście złożyłem wczorajszą interpelację do prezydenta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale mieszkańcy już w to nie wierzą, bo tych zbierania podpisów kilkakrotnych do prezydenta, do wojewody po 400, po 500 osób na małe osiedle, było wiele i żaden efekt. I dlatego też między innymi dzisiaj, ja dziękuję mojemu radiu, że temat zainteresował. Dzisiaj również o 16:00 przy tej wieży mieszkańcy się spotykają samoistnie. Tam zaprosili telewizję szczecińską. No zobaczymy. Mamy nadzieję, że media, że moje radio, o którym mówię, i inne media, no że pomogą tym mieszkańcom.
Trudno zrozumieć, panie radny, to, że właśnie pomimo, że sąd właśnie ogłosił wyrok unieważniający decyzję wojewody i prezydenta w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, że te prace się nadal toczą. Mam tutaj interpelację właśnie pana z 5 kwietnia, którą pan skierował do prezydenta Szczecina, rozumiem, prawda? Że wnosi pan o skuteczne spowodowanie natychmiastowego wstrzymania prac przez inwestora Orange Polska. Niedobrze, jeżeli firmy, duże firmy nie świecą przykładem, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa. Rzeczywiście te prace powinny być natychmiast wstrzymane.
Ale to nie tylko, że duże, bogate firmy. No z kim? Trudno mieszkańcom z tym wygrać. Mieszkańcy absolutnie nie wierzyli. Te wyroki to są naprawdę objawieniem. Objawieniem dla mieszkańców. Tylko na razie nie wiemy, czy coś z tego wyjdzie, bo wieża praktycznie, o której mówimy, przy Stepowej już stoi. Jeżeli konstrukcja oczywiście nie ma na nich powieszonych jeszcze tego, bo same te wieże, to widokowo jak to wygląda, to dopiero jak są powieszone te anteny przekaźnikowe, które by przecież oni próbują mówić, każdy ma telefon, ilość energii, którą emituje telefon, a takie wieże przekaźnikowe, to przecież w ogóle nie ma co porównywać. To jest tak jakby porównywać słonia do jakiegoś, no nie wiem, komara. No, to jest takie porównanie.
To państwo macie teraz ile w tamtej okolicy właśnie ulicy Stepowej?
No, dwie już stoją.
Ile działa?
I te dwie, które są, to działają. One na szczęście są w oddaleniu od mieszkańców, tak po bokach, a teraz się próbuje te trzy wieże, o których ja mówię, bo jeszcze następna jest również w obróbce, tam już próba lokalizacji na ulicy Nauczycielskiej, ale to jest wszystko, gdyby wziąć w odległości w samym centrum. Te dwie, które działają na boku osiedla i gdyby następne były budowane konkurencyjnych stacji, tak jak te dwie, które są wybudowane, to przełkliby to mieszkańcy, uznając, że jest rozwój, że wszystko można, a nie w samym centrum, w okna te promieniowanie i w okna każdy otworzy okno i widzi potężna wieża Eiffla na środku małego osiedla.
Panie Henryku, w takim razie umawiamy się, że będziemy w kontakcie, będziemy przyglądali się sprawie. Mam nadzieję, że rychło otrzyma pan odpowiedź na swoją interpelację od prezydenta Szczecina i nadzór budowlany, właśnie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zareaguje na tę sprawę. I jeszcze pan Dominik jest z pytaniem. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Nie wiem, na jakim etapie jest budowa tego nadajnika, ale może budowlańcy nie mogą zejść z dnia na dzień, bo muszą zakończyć pewien etap, żeby to było zabezpieczone i zamkną po prostu budowę, nie? Bo nie zawsze można zostawić, odstawić łopatę.
Zgadza się, no nie można rzucić i odejść natychmiast, to też fakt, panie Henryku.
Panie redaktorze, jeżeli firma, wiedząc, że jest proces, podejmowała takie ryzyko, no to nie my, nie mieszkańcy. Przecież ryzykowali, podejmując się, że w okresie, kiedy mieszkańcy zaskarżyli te decyzje, to oni rozpoczęli proces budowy, no więc to, że oni mogą czy nie mogą, to jest oczywiste, że dla nich też są jakieś konsekwencje takiej decyzji, ale jak ją podejmowali, nie czekając na wyrok, to chyba ktoś decyzje takie podejmował.
No właśnie, i tutaj zawieśmy naszą rozmowę, będziemy w kontakcie, będziemy obserwowali rozwój wypadków. Miejmy nadzieję, że te prace zostaną wstrzymane, bo skoro mamy wyrok unieważniający właśnie zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę przedmiotowej wieży, to powinny te prace stanąć. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
Pan Henryk Jerzyk, radny Rady Miasta Szczecin. Więc okazuje się, że możemy skutecznie zablokować budowę wieży telefonii komórkowej. No rzeczywiście, mamy tam już dwie działające wieże w tamtych okolicach. To są wysokie, górzyste miejsca, okolice no, kuszące na pewno inwestorów, którzy chcą takie wieże stawiać, ale nie wszędzie i nie za dużo powinno być tych wież, chociaż z drugiej strony oczywiście prawdą jest też, że wszyscy chcemy z tej telefonii komórkowej korzystać. To jest czas reakcji. Do dyspozycji słuchaczy w tej sprawie czujny 510 37 32. Teraz krótkie pytanie od naszej słuchaczki. Pani pisze tak. Kiedy zakończy się przebudowa wiaduktu na Chorzej? Miało to być w marcu, ale niestety tam jest taki rozgardiasz, że długo jeszcze poczekamy. Tak mi się wydaje. Proszę o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Mieszkanka ulicy Robotniczej. No i odpowiedź Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Przesunięcie terminu jest konsekwencją budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie wiaduktu przez ZWIK, czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Według pierwotnego projektu wykonawca ZWIK miał wykonać wszystkie roboty metodą przewiertu sterowanego, jednak ze względu na trudne warunki gruntowe prace muszą być prowadzone w wykopie otwartym. Chcąc uniknąć rozbiórki nowo wykonanych nawierzchni asfaltowych, Zarząd Dróg umożliwił wykonawcy, czyli ZWIK-u, prowadzenie robót na placu budowy wiaduktu i drogach dojazdowych. Konsekwencją tego jest przesunięcie terminu wykonania zadania i uwaga, to nastąpi do dnia 25 kwietnia 2018 roku, czyli jeszcze kilka tygodni i będzie po kłopocie, mam nadzieję. No i jeszcze jedno pytanie. Pan Kazimierz pisze tak. Jestem mieszkańcem Prawobrzeża. W Wigilię 2017 roku przy ulicy Łubinowej uległ spaleniu pub. Do tej pory stoją jego zgliszcza. Widok spalonego pawiloniku jest bardzo przygnębiający, tym bardziej, że stoi ona, właściwie jego fragmenty, tuż przy przystankach komunikacji miejskiej. W związku z powyższym uprzejmie proszę pana redaktora o interwencję. Panie Kazimierzu, interwencja jest i wyjaśnienie też jest. Dowiedziałem się od Straży Miejskiej, że ten pawilon to w gruncie rzeczy nie był pub, tylko takie nielegalne kasyno. Rzeczywiście uległo spaleniu, być może było to podpalenie i właśnie jest prowadzona sprawa przez policję właśnie dotycząca tego nielegalnego kasyna i ten obiekt również spalony jest dowodem w sprawie. I póki jest dowodem w sprawie, to ma stać i koniec. I tyle na ten temat, a teraz witam naszego gościa. Jest nim pani Anna Gębala, podkomisarz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani Anno, wczoraj rozmawiała pani z Krzysztofem Kuklińskim i z naszymi słuchaczami, a rozmowa była podyktowana sprawą naszego redakcyjnego kolegi, pana Sylwestra, który omalże nie padłby ofiarą oszustów, którzy mogli wyłudzić od niego dane, które pozwoliłyby im na wyciągnięcie z konta pana Sylwestra znacznej kwoty pieniędzy. Na szczęście do tego nie doszło, ale było już zupełnie blisko i właśnie podczas tej rozmowy wywołała się dyskusja na temat tego, kiedy możemy wpuszczać policjantów, kiedy nie możemy wpuszczać policjantów, kiedy powinniśmy to zrobić i przede wszystkim jak rozpoznać tego prawdziwego policjanta. Zanim będziemy rozmawiali, posłuchajmy telefonów, które zostały zarejestrowane pod naszym czujnym telefonie, pod naszym czujnym numerem 510 37 32.
Bardzo proszę o nie informowanie ludzi, że nie można wpuszczać policjantów, czy trzeba mieć nakaz prokuratorski, bo naprawdę nam to utrudnia potem pracę. Dziękuję.
I kolejny telefon.
Tomek Iwania, Starnowca, stały słuchacz. Wydaje mi się, że dyżurny, którym się rozmawia, jest w stanie powiedzieć, jaki policjant przyjdzie, i powiedzieć nazwisko tego policjanta, tej osobie, do którego już się ma udać. I wtedy jest prostsza sprawa, bo w dobie elektroniki, internetu wszystko można podrobić. Tak dokładnie, że po prostu no nie ma sprawy. A już jak dyżurny poda nazwisko i na legitymacji będzie to nazwisko, to znaczy, że to jest ta właściwa osoba. Wydaje mi się, że to jest najbardziej będzie skuteczne i wiarygodne po prostu niż legitymacja, czy jakaś blacha po prostu, czy cokolwiek. Najlepszego, dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Nawiązując do wątku weryfikacji policjanta, przecież jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli mamy pewność, że dodzwoniliśmy się na 112, to dyżurny, który wysyła policjanta, zna jego czy numer służbowy, czy nazwisko i nam to podaje. Już mamy zweryfikowanego klienta, który do nas przychodzi. Nic prostszego. Dziękuję, do usłyszenia.
Witam cały słuchacz Darek. Jak poznać, czy dana legitymacja jest prawdziwa? Bo każdy może nam przedstawić, co chce. Na jakiej podstawie stwierdzić, czy dana legitymacja jest rzeczywiście prawdziwa, czy to jest prawdziwy policjant? Dziękuję, pozdrawiam.
Tyle na razie nasi słuchacze. Przypomnę, z nami jest pani podkomisarz Anna Gębala, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Pani Anno, zacznijmy od tego. Mamy przed drzwiami policjanta, patrzymy przez wizjer, stoi umundurowany człowiek w mundurze właśnie, pokazuje nam legitymację policyjną. Jeżeli mamy wątpliwości, czy to rzeczywiście jest policjant, co możemy zrobić, żeby sprawdzić, że jest to rzeczywiście funkcjonariusz policji?
Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj powracamy do tego tematu, ponieważ po wczorajszej audycji faktycznie tutaj słuchacze mogą mieć pewne wątpliwości. Ale tak jak przed chwilą mówił jeden ze słuchaczy, stoi przed drzwiami policjant, który jest umundurowany. No my nie jesteśmy pewni, czy to jest prawdziwy policjant. Prosimy policjanta o podanie swoich danych, imię, nazwisko i z jakiej jednostki jest. I w tym momencie możemy wykonać telefon do jednostki, z której policjant pochodzi, żeby potwierdzić, czy faktycznie dyżurny wysyłał pod taki, a taki adres policjanta.
Ale właśnie, telefon do jednostki czy pod 997? Bo na pewno nie pod 112, o czym mówił jeden ze słuchaczy, bo
tak,
to jest centrum 112, powiadamiania
tak, to jest centrum,
ratunkowego.
Tak. To tam nie będą wiedzieć, tylko przełączą od razu na 997, bo my jako policja obsługujemy ten numer alarmowy. Jeżeli policjant powie, że jest na przykład z jednostki Komisariat Policji w Szczecin-Śródmieście, na przykład, no to w tym momencie dzwonimy do dyżurnego danego komisariatu, ponieważ policjanci no, mogą być różni, którzy przychodzą do naszych mieszkań w różnych sprawach. Jeżeli natomiast będzie to policjant, który załatwia interwencję, bo sami na przykład prosiliśmy o interwencję, tak, i dzwoniliśmy, nie wiem, bezpośrednio na przykład pod numer 997, to wtedy można zadzwonić pod ten właśnie numer alarmowy, bo wtedy dyżurny radiooperator, który wysyłał taki patrol, będzie dokładnie wiedział, jakich policjantów wysłał.
Teraz tak, co zrobić, kiedy po tamtej stronie drzwi jest presja? Proszę otworzyć, policja, a my chcemy sprawdzić, zweryfikować. Otwierać, nie otwierać? Grozi nam wyważenie drzwi?
To znaczy tak, policjanci mają, znaczy każda sytuacja jest jakby inna, tak? Policjanci przychodzą do domów naprawdę w różnych sprawach. Pamiętajmy, że kodeks karny tutaj to wszystko bardzo dobrze reguluje. Policjant może przyjść do mieszkania na nakaz prokuratora, bo na przykład znajduje się tam osoba, którą należy zatrzymać, albo znajdują się w mieszkaniu przedmioty, których posiadanie jest zabronione, albo też są ślady, które świadczą o popełnieniu przestępstwa i wtedy na ten nakaz prokuratorski, jak najbardziej policjanci mają prawo wejść do mieszkania, ale nie tylko w takim przypadku. Mogą również dokonać takiego przeszukania mieszkania na legitymację swoją służbową bez nakazu prokuratorskiego, z tym, że wykonują takie czynności tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki, a więc coś pilnego, coś nagłego się dzieje i w tym momencie nie okażą nam nakazu prokuratorskiego, ale tylko legitymację służbową. I podczas przeszukania takiego mieszkania, na przykład za przedmiotami, których posiadanie jest zabronione, zawsze sporządzają protokół przeszukania tego mieszkania, czy też protokół zabezpieczenia jakichś przedmiotów. Oczywiście później te czynności są zatwierdzane przez prokuratora i zawsze podczas takiego przeszukania mieszkania, czy też innych pomieszczeń, policjanci informują, że taka osoba ma prawo złożyć zażalenie na wykonywane czynności.
Pani komisarz, proszę, mamy policjanta przed drzwiami nieumundurowanego, który pokazuje nam przez wizjer albo przez lekko uchylone drzwi legitymację. Jak odróżnić legitymację prawdziwą od fałszywej? Czy jednak też poprosić o stanowisko, stopień służbowy, jednostkę
tak,
i numer policjanta?
Tak, policjant, który nie jest umundurowany, ma obowiązek. To jest po prostu tutaj bezapelacyjne. Ma obowiązek przedstawić się dokładnie z imienia, nazwiska, podać swój stopień, pokazać legitymację w taki sposób, aby byśmy mogli zobaczyć tą legitymację, nawet spisać dane, które tam są, tak? Jeżeli nie jesteśmy nadal pewni, no to także możemy wykonać ten telefon do danej jednostki, żeby potwierdzić dane tego policjanta. No nie zawsze policjanci przychodzą umundurowani, tak, do domu. Jest to podyktowane specyfiką wykonywanych czynności. Nieraz muszą być po prostu po cywilnemu, żeby te czynności były po prostu skuteczne.
Rozmawiamy dzisiaj po to, żeby nie sparaliżować pracy policji.
Tak,
za
dokładnie.
Sprawą właśnie oszustów, że dojdziemy do pewnej paranoicznej sytuacji, kiedy nie będziemy wpuszczali policjantów, nie będziemy im otwierali drzwi, bo to może być oszust. Trzeba zachować ostrożność, ale bez przesady. Oczywiście. Pan Włodzimierz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj pani zapomniała dodać taką bardzo ważną rzecz. W związku z tymi, aferami dotyczącymi oszustw na CBŚ, CBA i tak dalej ze staruszkami oraz po prostu normalnej działalności, funkcjonariusze policji, nieumundurowani, powinni dobrać sobie osobę towarzyszącą z sąsiada, znanego osobie, do której się przyszło. Czyli dzwonią do sąsiada, jeżeli są wątpliwości, jeżeli ja nie chcę wpuścić, bo nie wierzę, że panowie są policjanci. Jeżeli widzę przez wizję, że są sąsiadem, bo to jest to dodatkowe, że sąsiad też później w razie afery, że to nie policjanci, będzie mógł cokolwiek jeszcze dodać, jak wyglądali, może będzie pamiętał twarz i tak dalej. Czyli osoba towarzysząca jest niestety niezbędna w takiej sytuacji i policjanci powinni to robić. A często się zdarza, że policjanci machają legitymacjami przed wizjer i pani tutaj mówi zadzwonić do odpowiedniej jednostki. Ja mam telefon przy sobie tej jednostki, proszę panią? Nie ma.
Nie, możemy zadzwonić, panie Włodzimierzu, pani Anno, proszę mi pomóc.
Ja rozumiem, ale tak, na 997.
Tak, 997 i tak dalej. Ale jak ja widzę osobę towarzyszącą mojego sąsiada, no to otwieram drzwi i rozmawiamy normalnie przed drzwiami. Policjant pokazuje
mi. No ale sąsiad też może być łatwowierny, panie Włodzimierzu. Może też uległ.
Nie zawsze tak,
tylko wtedy nas jest już dwóch.
Ale co dwie głowy, to nie jedna. No właśnie,
tak, to jesteśmy dwóch, czuję się bezpiecznie. Mogę wylegitymować wtedy już bezpośrednio, fizycznie policjanta. Mogę jego dane przekazać telefonicznie na 997. I wszystko się odbywa raz, kulturalnie, bezpiecznie, sprawia komfort i policjantowi, i mi, bo jest nas dwóch, ja i sąsiad.
Dziękujemy bardzo, panie Włodzimierzu.
To jest zasada taka, pierwsza rzecz bezpieczeństwa obywatela.
Pozdrawiamy.
Podczas przeszukania, podczas wykonywania czynności przeszukania istnieje taka możliwość i ona również jest uregulowana prawnie, gdzie osoba, u której jest dokonywana właśnie taka czynność, jak najbardziej może sobie przybrać taką osobę, która będzie uczestniczyła od początku do końca w takich czynnościach. Jest to prawnie zagwarantowane.
Pani Anno, jeżeli chodzi o legitymację policyjną, na waszych stronach można znaleźć, jak wygląda taka legitymacja, ale tutaj też trzeba uważać, jednak jeżeli mamy wątpliwości, to warto zadzwonić pod 997, podać imię, nazwisko policjanta, który do nas przyszedł, z jakiego jest komisariatu, żeby to zostało zweryfikowane.
Tak, i to jest najszybsza tak naprawdę weryfikacja. Oczywiście te rzeczy, które pojawiają się w internecie, zawsze na nich jest napisane wzór, tak, że to nie jest oryginalna legitymacja służbowa kogokolwiek, tylko jest tam napisany wzór. Oczywiście na naszej legitymacji jest wyraźne zdjęcie przedstawiające policjanta, jest podana jednostka, z której on pochodzi i numer identyfikacyjny. Mamy wątpliwości, dzwonimy po prostu do danej jednostki. Ja bym chciała zaznaczyć, że w ostatnich latach nie było żadnego takiego przypadku, gdzie by pojawiali się fałszywi policjanci, którzy weszli do mieszkania i dokonywali jakichś czynności. Nie odnotowaliśmy takich zgłoszeń.
No, miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie. Pani Anno, jeszcze dwa pytania od słuchaczy, już dotyczące nieco innych spraw, ale troszeczkę łączące się z tym. Nasz słuchacz poinformował nas, że dziś około 2 w nocy na ulicy Pyrzyckiej umundurowany policjant zatrzymał go do kontroli trzeźwości. Nie przedstawił się, tak twierdzi słuchacz, ani z nazwiska, ani ze stopnia. I pytanie, czy sprawdzenie trzeźwości to jest podstawa prawna do zatrzymania i jak takie zatrzymanie do tej akcji trzeźwość nawet w nocy, kiedy nie robi się takiego korytarza, prawda, tylko to są pojedyncze samochody, bo nie ma dużego ruchu, powinno przebiegać. Czy policjant ma obowiązek w mundurze przedstawić się, podać stopień, nazwisko i podstawę tego zatrzymania? Czy wystarczy powiedzieć, że to jest kontrola trzeźwości?
Policjanci umundurowani mają prawo dokonywania kontroli drogowej w każdym miejscu. Czy to jest teren zabudowany, czy też teren niezabudowany. Oczywiście w takim miejscu, w którym to nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. I podczas każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają trzeźwość. To nie jest zatrzymanie, tylko to jest kontrola drogowa i obligatoryjnie policjanci dokonują takiej trzeźwości, no w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Natomiast jeżeli jest to policjant umundurowany, to on nie ma obowiązku podawania swojego stopnia, imienia i nazwiska. My możemy oczywiście poprosić takiego policjanta.
I wtedy powinien nam podać.
Tak, tutaj nie znamy dokładnie, jak wyglądała taka sytuacja, bo policjant nieumundurowany zawsze, jak mówiłam wcześniej, musi podać takie dane i okazać legitymację służbową. Natomiast policjant, który jest umundurowany...
Ma też numer służbowy, prawda, na mundurze?
Tak, tak, nie musi podawać takich danych. Możemy mimo wszystko go o to poprosić.
I jeszcze jedno pytanie. Napisał do nas słuchacz. Zaraz zobaczę, czy napisał, czy nie. Jest telefon w tej sprawie, to jeszcze lepiej. Poproszę panią Olę o ustawienie znacznika na telefonie. Policja, czy nie ma danych kierowców z Niemiec? Posłuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Bogdan, dzwonię ze Szczecina. Kierowcy na niemieckich tablicach rejestracyjnych popełniający wykroczenie drogowe nie odpowiadają, jeśli nie zostaną schwytani na miejscu, na gorąco. Zdarzenie miało w grudniu miejsce na ulicy Mieszka I. Kierowca zajechał w drogę i blokował około 10 minut pas jezdni, uniemożliwiając przejazd innym samochodom, po czym odjechał. Powiadomiono policję, w tym czasie nie podjęła reakcji, a zawiadomiona jako wykroczenie po 3 miesiącach umorzyła postępowanie wobec niewykrycia sprawcy. Oczywiście na nagraniu otrzymali całe to zdarzenie z numerem rejestracyjnym kierowcy. Tłumaczenie było takie kuriozalne dla mnie, że Policja Polska nie dysponuje dostępem do bazy danych kierowców niemieckich. Przy czym na zasadzie wzajemności my takie dane udzielamy dosyć chętnie i polscy kierowcy otrzymują mandaty za wykroczenie popełnione na terenie Unii. Czy je płacą, czy nie płacą, to już jest inna sprawa. Dziękuję.
Tyle nasz słuchacz, podkomisarz Anna Gębala. Pani Anno, czy ma polska policja, również zachodniopomorska i szczecińska, możliwość ukarania kierowcy, który poruszał się samochodem na niemieckich numerach rejestracyjnych?
My mamy zespół współpracy międzynarodowej, w którym możemy sprawdzić takie dane, ale oczywiście każda sytuacja jest inna. No tutaj mamy troszeczkę za mało informacji, bo tylko wiemy mniej więcej, kiedy miało miejsce to zdarzenie i aby tutaj dokładnie odpowiedzieć panu, który do państwa zadzwonił, no potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby sprawdzić, jak dokładnie
Jasne.
Było w tym przypadku, ale my taką bazą dysponujemy i mamy zespół współpracy międzynarodowej.
I jest możliwość ukarania i zdarzają się takie przypadki kierowców, którzy wykroczeń drogowych dokonali na terenie Polski i po prostu można ich namierzyć, mówiąc konkretnie.
Tak, ale jak było tutaj w tym konkretnym przypadku, to na tą chwilę nie mogę się do tego odnieść, bo jeszcze nie zebraliśmy dokładnych informacji o tym, o czym tutaj mówiliśmy.
Prosimy w takim razie naszego słuchacza o dokładniejsze informacje, kiedy to było, jaka to była sprawa, dzień, data, godzina, to wszystko jest
Dokładnie.
Ważne i wtedy policja do tej sprawy się odniesie. Dziękuję pani za rozmowę. Anna Gębala, podkomisarz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy te kwestie dotyczące policyjnej interwencji, tak żebyśmy nie popadli w jakąś paranoję i żebyśmy nie otwierali policjantom drzwi, bo przecież oni przychodzą po to, żeby nam pomóc. Ale bądźmy z drugiej strony czujni. A teraz zmiana tematu. Przy naszym telefonie jest pan Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Otrzymaliśmy mail od naszej słuchaczki. Pani Paula napisała tak: w oficynie na ulicy Łokietka odpada dużymi płatami tynk ze ściany. Ostatnio nam spadł na parapet. O tyle dobrze, że szłam trochę dalej od bloku, bo gdyby nie to, spadłby na mnie i 5-letnie dziecko. Zbilk, jak pisze pani Paula, nie raczy wyremontować tej zapomnianej rudery, która od x lat nie widziała porządnego fachowca. Panie Tomku, proszę powiedzieć, czy będzie remont?
To znaczy tak, my przyjęliśmy to zgłoszenie i zaraz potem zleciliśmy te prace związane właśnie ze zbiciem tych odparzonych tynków i one powinny być w ciągu najbliższych dni. Mamy świadomość, że to jest pilna praca, którą trzeba wykonać praktycznie natychmiast i to będzie zrobione. Oprócz tego ten budynek nie jest na razie w planie do generalnego remontu, natomiast takie prace potrzebne będą tam wykonywane, na przykład będzie teraz zmiana domofonu, który tam jest zamontowany, będzie bardziej nowoczesny. Również inne prace były wykonywane. Będą także prace związane z uwrażnianiem i wymianą rynien. Także takie, można powiedzieć, rzeczy, które są konieczne do takiego w miarę normalnego funkcjonowania w tej nieruchomości, będą realizowane.
Czyli na razie nie będzie tutaj modernizacji, remontu, ocieplenia elewacji, ale ten tynk, który odpada, będzie skuty. A czy to będzie na całej oficynie, czy tylko w tych miejscach, tam, gdzie on, widać, odchodzi od ścian?
Tam, gdzie odchodzi od ścian, tam, gdzie niestety stanowi pewne zagrożenie też dla osób mieszkających, przechodzących w pobliżu tej nieruchomości, więc tu wykonawca będzie musiał sprawdzić i zobaczyć, gdzie to jest konieczne do zbicia.
I te prace są planowane na najbliższe dni,
one,
rozumiem?
Tak, one praktycznie powinny się rozpocząć dziś albo na początku przyszłego tygodnia. Zaraz po tym, jak to zgłoszenie do nas trafiło, to zleciliśmy firmie takie działanie.
Dziękuję za te informacje. Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Na wtorek przenosimy temat dotyczący takiej oto kwestii, że to nie tylko rodzice na dzieci mają często obowiązek alimenty płacić, ale czasem bywa tak, że to dzieci muszą płacić alimenty na rodziców. W takiej sprawie napisała do nas nasza stała słuchaczka i tę sprawę będziemy wyjaśniali we wtorek. Będziemy rozmawiali o tym, jakie to przepisy pozwalają na przykład Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie wystąpić do dzieci jakiegoś rodzica o to, żeby te dzieci płaciły alimenty. Czy to jest tylko wskazówka, sugestia MOPR-u, że tak dzieci, że tak rodzice mogą zrobić, jeżeli nie mają z czego żyć, czy to jest jakiś obowiązek prawny? O tym między innymi będziemy rozmawiać we wtorek, a w poniedziałek w czasie reakcji ze słuchaczami spotka się Krzysztof Kukliński. Życzymy udanego, słonecznego, a ma być słoneczny weekendu. Do usłyszenia.